10 minut po godzinie 12. Radio Poznań. Krzyś Jankowski realizuje program. Przed mikrofonem Marcin Draszczak. We wtorek 18 maja, dzień imienin Eryka, Aleksandra, Feliksa, Alicji, Iryny, Edwina i Jana oraz dzień urodzin tych, którzy urodzili się 18 maja któregokolwiek roku. Może i dzisiaj niektórzy rodzice słyszą, a dziecko przyszło na świat. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dobrego, spokojnego, pięknego świata. Pełnego dobrych ludzi i dobrych intencji, ale nie tylko intencji, bo nimi wiadomo, co jest wybrukowane. Oby działo się dobrze, a dzisiaj o tym, co się dzieje, jak się dzieje w świecie, co powinniśmy wiedzieć, co warto wiedzieć o napięciach, o konfliktach we współczesnych relacjach międzynarodowych. Czym one mogą skutkować, jakie mogą mieć wpływ na nasze dziś i jutro. Wiele, wiele się dzieje na świecie, Państwo wiedzą, począwszy od konfliktu palestyńsko-izraelskiego, po list francuskich generałów i wiele, wiele innych rzeczy, które warto skomentować. Dzisiaj naszym gościem będzie specjalista dr Jacek Raubo, analityk zajmujący się bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami terrorystycznymi. Warto posłuchać, warto wziąć udział w naszej rozmowie. To wszystko w audycji w środku dnia Kwadrans po godzinie 12. Już minęła 12:15.
W środku dnia.
Dziś rozmowa o bardzo wielu, bardzo ważnych wydarzeniach, do których na co dzień, jeżeli chodzi o dokładną informację czy analizę dostępu, nie mamy, albo inaczej. Chyba raczej nie szukamy, bo trzeba by się postarać, żeby dotrzeć do informacji na temat, na przykład, no może najwięcej słychać rzeczywiście o konflikcie zbrojnym palestyńsko-izraelskim. Może do kogoś dotarła informacja o tym, co tam się dzieje we Francji wewnętrznie. Myślę o liście generałów, jednym, potem drugim liście, w którym już ze służby czynnej oficerowie się odezwali a propos, jak twierdzą, niebezpieczeństwa wybuchu wojny domowej. Słyszymy też o aktywności Federacji Rosyjskiej, o zbrojeniach, czy też ruchach wojsk, ale też no, przynajmniej teksty o zbrojeniach w Kaliningradzie cały czas dochodzą. Czy to są zbrojenia, czy nie, ale te działania cały czas są. Mniej słychać o Turcji i jej roli w NATO, no chyba zmienionej sytuacji w stosunku do tego, jaka była jeszcze kilka lat temu. Tak nam się przynajmniej wydaje, patrząc na to z zewnątrz. Potem mamy relacje NATO, USA, Iran i tutaj te relacje pomiędzy USA i Iranem, pomiędzy Izraelem a Iranem. No i w tej chwili także inne już niż to były wcześniej relacje USA-Izrael. No to wszystko wydaje się nam z jednej strony odległe, ale z drugiej bardzo mocno dotyczy wszystkiego, co się dzieje na świecie, począwszy od relacji politycznych po ekonomię, bo to wszystko się wiąże. No a obok tego wszystkiego ciągle Chiny w tle. Chiny gospodarcze, Chiny bio i cyber, bo chyba tak mogę powiedzieć. Dzisiaj nasz gość, pan dr Jacek Raubo, o tym wszystkim postara się, jak się umawialiśmy, powiedzieć tak, żebym ja zrozumiał więcej i żeby państwo mieli okazję też pewne rzeczy dostrzec. Pan dr Jacek Raubo to analityk, który zajmuje się bezpieczeństwem narodowym, obronnością państw i tutaj duży nacisk w swoich analizach także że kładzie na analizy związane z terroryzmem, z bezpieczeństwem granic, z zagrożeniami właśnie hybrydowymi, czyli tymi różnymi, o których wspomniałem. I przed wejściem do studia pan doktor mówi do mnie, proszę bardzo, znów się dzieje. Afryka Północna.
Dwie enklawy. Dzień dobry Państwu przede wszystkim.
Witam serdecznie. Dziękuję za przyjście do studia.
To zawsze przyjemność tutaj być z Państwem. Dwie enklawy hiszpańskie, Ceuta i Meija. Marokańczycy podjęli decyzję o zmniejszeniu kontroli i wiemy, że zawsze to jest jednoznaczne z tym, że w kierunku terytorium Hiszpanii, terytorium państwa unijnego ruszają osoby, które koczują właśnie i czekają na moment, żeby móc wkroczyć do Ceuty i Meji. No zobaczymy, jak będzie się to rozwijało, dlatego że Hiszpanie, z tego co udało mi się jeszcze przed tutaj wejściem na antenę przeczytać, rozważają szybkie wzmocnienie siłami zbrojnymi, dlatego że tam przede wszystkim odpowiada za to Guardia Civil, czyli taka struktura, byśmy powiedzieli, policyjna. Nie, ze strony hiszpańskiej. Generalnie to bardzo ciekawy wątek, bo my trochę zapominamy, że terytorium, które jest tak naprawdę terytorium państwa unijnego, znajduje się również w Afryce Północnej i nas jakoś tam to obowiązuje pod względem tej współpracy.
Za bardzo o tym nie myślimy, nie zastanawiamy się na co dzień i mało takich informacji do nas dociera, a przecież to jest taki moment, gdzie znowu mówimy o jakiejś migracji.
Znaczy my, do nas dociera do takiej szerszej debaty wątek w momencie, w którym załóżmy łodzie czy osoby inaczej dostające się na terytorium państw unijnych pojawiają się w dużej grupie osób. W takich mniejszych formach przerzutu, tylko w dużej grupie osób.
Panie doktorze, to od razu powiedzmy, bo docierają do nas informacje i obrazy przede wszystkim tych, którzy próbują dostać się na teren któregoś z państw Unii Europejskiej. No i oczywiście każdego takie obrazki za serce chwytają i każdy myśli sobie, ludzie chcą mieć lepiej, ale musimy brutalną prawdę wiedzieć. Tak mi się wydaje. Chyba nie są to spontaniczne sytuacje, w których nagle jakaś część jakiegoś narodu czy z jakiegoś kraju, grupy chce poprawić sobie sytuację i oni ruszają, żeby zawojować kawałeczek Europy dla siebie.
Spontaniczność tutaj niknie w dwóch aspektach. Pierwsze to jest rzeczywiście źródła konfliktów, różnego typu napięć, słabości ekonomicznych, które generują po prostu tą migrację.
Czyli to jest pierwsze, co generuje samą chęć opuszczenia danego terytorium i poszukania lepszego miejsca dla siebie.
Że my na co dzień, tutaj pan redaktor bardzo celnie powiedział, na przykład nie staramy się zastanowić się, jak wygląda na przykład sytuacja w Afryce Wschodniej, w Afryce Zachodniej. Może dobrze, bo
są od tego
eksperci, którzy zajmują się tym, ale oni zwracają uwagę, że bez stabilności i rozwoju państw afrykańskich presja migracyjna na Europę będzie stała. Tak? Druga rzecz, i tutaj moim zdaniem chyba więcej jest po naszej stronie, to jest kwestia walki z przestępczością zorganizowaną. Może zabrzmi to trochę politycznie niepoprawnie, ale wystarczy wczytać się w raporty, które są budowane przez agendy europejskie zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i zobaczymy, jak mocno po narkotykach właśnie przerzut ludzi stał się elementem, na którym przestępcy zarabiają. Więc
skoro zarabiają, skoro z tego żyją i to w tak dużej części są to ich dochody, no to im zależy na tym, żeby też napędzać ten ruch w stronę Unii Europejskiej.
W żadnym razie tutaj kwestia związana z werbownikami, którzy pojawiają się w różnych częściach, zachęcają, budują też obraz Europy jako miejsca, gdzie z założenia już ktoś dostaje wszystko, co mu się tylko gdzieś tam wymarzy. No to jest element szerszej rozgrywki. Pamiętajmy, że nie tylko kwestie polityczne, bo my trochę mówiliśmy o presji migracyjnej z perspektywy polityki Turcji. Ale pamiętajmy, że to jest polityka też wielu organizacji, które czerpią korzyści na cierpieniu, często też na morderstwach tych osób, które migrują. Wystarczy spojrzeć na skalę, której chyba nie zdajemy sobie sprawy o tej skali osób, które zginęły przekraczając Saharę, gdzie lokalne, nazwijmy to, grupy przerzucają, ale w
najpierw przypadku pobiorą pieniądze, tak?
Znaczy pobiorą to, co im się spodoba w danym momencie, bo w momencie, w którym oni mają kałasznikowa, oni mają RPG, a grupa osób jest bezbronna, a znajduje się na otwartej przestrzeni, nikt nie panuje nad tym, no to często pokusa szybkiego zarobienia
i tych moglibyśmy bardzo dużo mówić, ale to zarysowuje obraz tych ruchów migracyjnych zupełnie inaczej niż widzimy to na co dzień, czy jak nam się to pokazuje na co dzień, poprzez chociażby skróty informacyjne i obrazkowe. Strategia działań duża, ekonomiczna i polityczna za tym wszystkim stoi i grupy.
I wielkie zyski.
I wielkie zyski. Także o tym warto też pamiętać. Postaramy się mówić, panie doktorze, tak, żebyśmy pewne prawidłowości zrozumieli. Nie sposób nie powiedzieć o tym, co dzieje się pomiędzy Palestyną a Izraelem. Rakiety latają w jedną stronę, bomby w drugą stronę i rakiety. I czy moglibyśmy powiedzieć, że przez pewne drobne działania, przez pewien interes polityczny doszło do tego przesilenia, które doprowadziło do wybuchu zbrojnego? Bo bardzo często mówi się o tym, że jest to na rękę Benjaminowi Netanyahu, że kwestia tych wysiedleń bodajże 70 rodzin była tą iskrą zapalną, a w takim momencie w tej chwili jest Benjamin Netanyahu, że Dla niego to
mógł stracić władzę,
paliwo. Dla niego
wprost,
to jest paliwo, tak. I mógł utracić władzę, tak.
Znaczy, na pewno czynnik wewnętrzny, nie tylko w Izraelu, bo tu rzeczywiście rozgrywka toczy się pomiędzy izraelskimi politykami, którzy bezpieczeństwo narodowe w ogóle wykorzystują od lat. Pamiętajmy, że czynnik bezpieczeństwa państwa Izrael jest wpisany w agendę polityczną i to, co my dzisiaj nazywamy prawica-lewica, często w Europie oznacza co innego, dlatego że w Izraelu właśnie definiowany jest z perspektywy na przykład kwestii wojskowych, kwestii wywiadowczych i kwestii relacji z Palestyńczykami. Także to spektrum naszych ocen, z naszego tak naprawdę politologicznego podejścia w Izraelu może nie do końca być jasne i czytelne.
Ale dlaczego tak zacząłem tę rozmowę? Bo czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tak poważny konflikt z tak wielką grupą, liczbą ofiar, no i wyglądający na wciąż eskalujący z użyciem broni rakietowej, sterowanie z wędrującymi pociskami czy tam dronami, to wszystko jest z bombardowaniem podziemnych miejsc, gdzie pewnie przebywają Palestyńscy sterujący tym, co się dzieje strategicznie. Czy rzeczywiście tak drobna rzecz, jak interes pewnej grupy, interes pewnego człowieka może zacząć taki konflikt? I to nie tylko w tym miejscu świata?
Znaczy, na pewno polityka generuje napięcia. Czy w tym akurat konkretnym przypadku było to zamierzone i rozpisane na akt działanie premiera Netanyahu, to taką hipotezę można gdzieś tam sformułować, ale ja nie do końca jestem tak naprawdę skłonny ją zaakceptować. Mhm. Powiem dlaczego.
Czy to się wpisuje w takie określanie sytuacji, w której sprawia się wrażenie, że jeżeli czyjś interes jest, to on mógł zainicjować,
jasne,
prawda?
Jasne, tylko że zwróćmy uwagę, moment, w którym niestabilność w samej Jerozolimie i te spory wewnątrz Izraela, to jeszcze możemy zaakceptować, że jakaś tam rozgrywka polityczna się toczy w kontekście chociażby obejścia władzy Benjamina Netanyahu. Ale nie sądzę, żeby premier Izraela z całym szacunkiem podjął się z takiej sytuacji, w której jego państwo jest ostrzeliwane tysiącami pocisków rakietowych, z założenia, żeby te pociski spadły na Izrael. Bo pamiętajmy, że rzeczywiście dzisiaj chociażby system Iron Dome, czyli system żelaznej kopuły, to co jest bohaterem mediów, te antyrakiety chociażby, które przechwytują rakiety płynące z rejonów Hamasu i rejonów palestyńskiego islamskiego dżihadu, to jest jedno, to jest technologia, ale my nie do końca zawsze wiemy, że przy takim zmasowaniu i takiej nauce, którą dajemy też drugiej stronie, ten system by zadziałał. Nie do końca jestem przekonany. Ja wiem, że Bliski Wschód to jest trochę takie żmijowisko, gdzie różne rozgrywki polityczne często kończą się przemocą, ale nie jestem przekonany do takiego jasnego i czytelnego stwierdzenia, że premier Netanyahu miał pomysł, wywołał ten konflikt i teraz chce się utrzymać przy władzy na fali takich nastrojów, bo pamiętajmy, on ma teraz dwa konflikty. Pierwszy, i to mówi na przykład kwestia obecności policji izraelskiej cały czas wewnątrz Izraela i walki z radykalizmami i arabskimi i żydowskimi, tak, na ulicach miast. A drugi to jest ostrzał rakietowy i walka z Hamasem, być może za chwilę też sytuacja niestabilna nie tylko w samej strefie Gazy. Więc nie sądzę, żeby to było takie czytelne, przynajmniej założone tak długofalowo granie na kryzys.
Czyli nie jest to takie proste, aby przypisywać sprawczą rolę jednak danemu momentowi, danej osobie.
Panie doktorze, szanowni państwo, wydaje mi się, to jest moja prywatna oczywiście ocena, że wszyscy zaczęli rozgrywać tą eskalację dla siebie, bo my też jedne rzeczy zapominamy. Autonomia palestyńska i jej wybory. Walka polityczna, gdzie Hamas też zyskuje, czy palestyński islamski dżihad zyskuje politycznie, jeśli dochodzi do kontrakcji izraelskiej i jeśli pokażemy siłę względem Izraela.
Wracając teraz do bardziej popularnego tłumaczenia tego, co się dzieje. No już się wydarzyło. Wiemy, że nie jest to takie proste, że interes jest tak naprawdę po obu stronach, ale być może nikt nie chciałby, bo potem po takich sytuacjach, które doprowadzają do wybuchu, do iskry zapalnej, która rusza proces, nikt nie jest w stanie dokładnie panować nad tym, co się dzieje. I tutaj to już przerosło jakby obie strony pewnie, jeżeli chodzi o skalę tego konfliktu i liczbę ofiar i dramat, który się dzieje. Natomiast jakie są szanse na to, że to się załagodzi? Kiedy? Jakie znaczenie w takiej perspektywie, optyce międzynarodowej, światowej?
Doświadczenie nam wskazuje ostatnich lat, że po eskalacji następuje deeskalacja. Nie proces pokojowy. Procesów pokojowych to myśmy się nasłuchali już o wielu tak naprawdę etapach, wielu szansach, możliwościach. Rzeczywiście.
Nie mówimy o pokoju, tylko o tym, że...
Raczej uznanie pewnego aspektu, że ja osiągnąłem coś, druga strona coś osiągnęła, więc możemy zdeeskalować. No, miłe takie słowo, aczkolwiek ono świadczy tylko tyle, że się przegrupowujemy. Bo teraz tak naprawdę ten konflikt pokazał, że obie strony się przegrupowywały wcześniej, bo to, że Izraelczycy byli w stanie uderzyć na tak zwane metro, czyli kompleksy podziemnych schronów różnego typu infrastruktury, która była ukryta przez Hamas i palestyński islamski dżihad, oznaczało, że mieli tą wiedzę. Z drugiej strony Hamas oraz inne organizacje zdają sobie sprawę, że muszą rozwijać na przykład systemy rakiet, większe głowice, dalszy zasięg. To nawet Izraelczycy przyznają, że stykają się z nowymi systemami.
Czyli panie doktorze, de facto to cały czas dąży do tego, żeby ten konflikt w przyszłości, że ten konflikt w przyszłości może być jeszcze bardziej ostry, bo będą to coraz bardziej dopracowane i wyrafinowane sposoby użycia broni. Tak?
Bliski Wschód jest miejscem, gdzie broń i antybroń, czyli my coś wymyślamy, my tworzymy broń, przeciwnik wymyśla antybroń i generalnie walczymy ze sobą w kolejnych odsłonach. No niestety jest to wpisane trochę w ten region. Ja powiem tak, wydaje mi się, że w 2020 roku i trochę wcześniej upoiliśmy się tak obrazowo zbliżeniem izraelsko-arabskim i wydawało nam się, że już bardzo blisko jest kwestia rozwiązania sporów związanych właśnie z Strefą Gazy, w ogóle autonomią palestyńską, aczkolwiek to gdzieś tam jątrzyło i nie są rozwiązane te podstawowe rzeczy, chociażby kwestia Jerozolimy.
No, tak? Widzieliśmy pewnie to, co chcieliśmy widzieć w sensie oglądania spokojniejszego świata i to, co nam...
Znaczy my zawsze chcemy mieć,
tak,
informacja pozytywna ze świata, najbardziej radykalne, najbardziej ostre informacje z naszego kraju, bo to czujemy, to rozumiemy i czasami to akceptujemy, ale na świecie niech się dzieje w sposób tak bardziej spokojny, wyważony.
W ogóle zmieniło się bardzo dużo i to nie chodzi nam tutaj, ani mi w tej chwili, o sytuację związaną z COVID-19, ale o to w ogóle bezpieczeństwo świata i coś, co widzieliśmy jeszcze kilka lat temu jako taki czas rzeczywiście, gdzie tych konfliktów jest coraz mniej, że wiele konfliktów można załatwić nie jakoś tak bardzo ostro. I tutaj przeskakuję natychmiast do Europy i do Francji, bo wspomniałem o tym liście generałów, później drugim liście także oficerów czynnej służby, bo ci generałowie to służby już w stanie spoczynku. I szok być może dla wielu z nas. Jak to? Francja na progu wojny domowej, bo jakby taką sytuację rysują ci generałowie i oficerowie i to zdaje się, że tam całkiem sporo ludzi podpisało się pod tym i duża część społeczeństwa francuskiego również jakby podziela te opinie. Co się stało zatem? Nagle Francja stała się takim miejscem. To nagle oczywiście słowo jest tutaj bardzo, bardzo umowne.
Mi się wydaje, że grzech zaniechania ze strony Piątej Republiki, bo w ogóle aktywność wojska przecież w przestrzeni francuskiej polityki nie jest rzeczą nową. Przypomnę, że jak się kształtowała właśnie Piąta Republika i rodziła się ten moment przełomu, czwarta na piątą, to też tam wojsko odgrywało dość sporą rolę. Jeszcze wówczas nawet nie wiem, czy są na YouTubie, ale można sobie gdzieś tam popatrzeć na materiały dokumentalne, gdzie Shermany francuskich sił zbrojnych ci się przemieszczały po Paryżu, bo obawiano się działań ze strony żołnierzy zbuntowanych, którzy nie zgadzali się na odpuszczenie koloniom, a nawet nie koloniom, terytorium tak naprawdę Francji w kontekście Algierii. Więc to wojsko gdzieś tam zawsze było silne pod tym względem. Myśmy odsunęli je z naszego myślenia. Dzisiaj wydaje się, że francuscy żołnierze mają przede wszystkim jedną rzecz. Bardzo bogate doświadczenie w operacji wewnętrznej. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedną z najważniejszych operacji wojskowych, jaką prowadzą francuskie siły zbrojne, dzisiaj to jest operacja wewnątrz Francji. Swego czasu, jeżeli dobrze pamiętam, to było 10 tysięcy żołnierzy dyslokowanych w różnych częściach Francji. Czyli żołnierze mają nie tylko bogate doświadczenie z patrolowania miast, ale przede wszystkim wojskowi planiści, wojskowi tutaj dowódcy tych żołnierzy. Dysponują też olbrzymią bazą danych i rozpoznaniem.
Czyli mają wiedzę.
Co się dzieje w miastach.
Dobrze, czy zatem oni postawili jakby najbardziej obiektywną diagnozę tego, co się dzieje we Francji i jest to tak dramatyczna diagnoza, że albo będą działania, o które oni proszą, a właściwie domagają się pod pewną groźbą nawet od rządu, albo będzie trzeba interweniować, żeby no, nie dopuścić ich zdaniem do wojny domowej. Mówiąc krótko, tam także pojawiają się takie stwierdzenia, czy też zarzuty, że z jednej strony mamy anarchizację no i że państwo francuskie nie panuje nad tymi różnymi ruchami, także religijnymi, czy tego typu. Myślę głównie jednak o imigrantach, ale też o tych, którzy już są w którymś tam pokoleniu we Francji. A z drugiej strony mamy no, bardzo twarde reagowanie na jakiekolwiek protesty, jeśli moglibyśmy tak to powiedzieć, to cudzysłów, rdzennych Francuzów.
Rzeczywiście polityka francuska została przepleciona takim podwójnym standardem. Żółte kamizelki, silna reakcja służb mundurowych, wręcz czasami na granicy pacyfikacji, to takiej przekroczeniem pewnych standardów, do których przywykliśmy w Europie Zachodniej, tak, do których przywykliśmy.
Które Francja propaguje tłumaczyła Polsce.
No właśnie, bo to jest taki znowu ten podwójny standard, a z drugiej strony rzeczywiście chociażby nawet nie tyle protesty wojskowych, bo to jest oczywiście ostateczność, powiedziałbym trochę z przekąsem, ale zwróćmy uwagę, jak wielu francuskich policjantów, żandarmów wcześniej protestowało.
Dobrze, wobec tego panie doktorze, powiedzmy, co oznacza ta sytuacja, co to może oznaczać dla Europy i dla samej Francji? Czy to naprawdę jest moment jakiegoś przesilenia i to może spowodować no, bardzo poważne konsekwencje dla Francji i dla Unii Europejskiej?
Znaczy przede wszystkim dla Francji. Wydaje mi się, że dla Francji, bo to jest sygnał ostrzegawczy o wadze zupełnie innej niż jakby to powiedziała nawet Marine Le Pen czy jakiś milion innych polityków, którzy to od dłuższego czasu twierdzą. Tak? Tutaj mamy silny sygnał, że coś, co jest wyjątkowe dla państw demokratycznych, a więc taki głos ze strony byłych wojskowych, potem w ogóle też tego szeregu osób, które są aktywne.
To jest silny głos. Powiedzmy, to nie jest jakiś tam list sobie napisany i odezwa, tylko jest bardzo silny głos, za którym stoi bardzo wielu, bardzo poważnych ludzi.
I też szacunek do armii. Szacunek do sił zbrojnych.
No to, czyli poważne konsekwencje dla Francji, a czy to nie jest pokazanie tego, co może dziać się w innych krajach, no, w których już nie enklawy, ale no, liczba imigrantów no, dość niezależnie zachowujących się w tych krajach jest dosyć duża. Czy to może jakaś fala pójść?
Znaczy, pamiętajmy, że zawsze oddziaływuje tutaj też kultura polityczna i patrzenie z perspektywy Francji nie zawsze przekłada się na patrzenie z perspektywy państwa XYZ w Europie. Francja ma swoją specyfikę i ja jestem daleki od takiego kopiuj-wklej trochę. Rzeczywiście problem jest. Metoda kopiowania i takiego sprowadzania wszystkiego do jednego wymiaru nie sprawdzi się i moim zdaniem będzie jeszcze trudniejsza do opanowania, bo chociażby kwestia przestępczości zorganizowanej, tak? Zwróćmy uwagę, jak w wielu miejscach po prostu odpuszczono walkę z gangami. Podam przykład Niderlandów i Belgii. Dzisiaj to są kokainowe przejścia do Europy. A za kokainą, za olbrzymimi zyskami właśnie tych grup przestępczych, zorganizowanych, mających kontakty chociażby na kierunku Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, idzie niestabilność. Sala tortur, którą przejęli funkcjonariusze, tutaj bodajże to byli Niderlandcy chyba, albo Belgijscy, teraz nie pamiętam, no to o czymś nam mówi, tak? I za chwilę ta niestabilność też wpływa na poczucie naszego bezpieczeństwa i szukamy odpowiedzi.
Czy tylko poczucie bezpieczeństwa? Bo znaczy, mamy znowu dwa światy. Ten świat uporządkowany, jakby fasada wszystkich możliwych instytucji europejskich, prawda,
ale,
wspólnoty europejskiej.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to bezpieczeństwo nigdy nie będzie jednym możliwym z taką skalą, gdzie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystko. Spytalibyśmy pewnie kogoś z faweli gdzieś tam w Brazylii, czy czuje się bezpiecznie, pomimo tego, że gangi walczą ze sobą na broń automatyczną i ma przestrzelone na przykład ściany. Stwierdził, że może czuje się bezpiecznie. Zapytalibyśmy człowieka, który siedzi w ufortyfikowanej willi z systemem kamer i ochrony i on stwierdzi, że się boi, tak? Pomimo, że lata śmigłowcem z jednego miejsca na drugie.
Czyli nie jest to ważne, co się dzieje tak bardzo i każdy musi spojrzeć sam na to, jak się czuje. No oczywiście trywializuję teraz.
Znaczy, nie możemy poddawać się emocjom skrajnym, bo też jest.
Czy można powiedzieć tak, czy tak było zawsze, a teraz bardziej to widać?
Nie, my trochę spaliśmy w takim złudzeniu, że cały świat jakby tak zapomniał o pewnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, od takiego trywialnego jak zwalczanie przestępczości zorganizowanej po kwestie związane z obronnością.
Czy wobec tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, sytuacja Polski to jest sytuacja kraju, no, który jest wyjątkowo w tej chwili uprzywilejowany? Czy...
Pod względem bezpieczeństwa wewnętrznego wydaje mi się, że tak, takiego definiowanego z perspektywy dnia codziennego, chociaż i tutaj pewne sygnały mogą się pojawić w kontekście tego, co Europol wskazuje, czyli pewnych turbulencji ekonomicznych. Jak zaczynają się problemy ekonomiczne, zaczynają się problemy finansowe, może nastąpić eskalacja przemocy takiej związanej z przestępczością kryminalną, ale z drugiej strony no, nasz komfort pewnie gdzieś tam burzy kwestia naszego środowiska bezpieczeństwa wokół nas. To jest takie dzisiaj mądre, popularne słowo środowisko, architektura bezpieczeństwa używane w tej z powrotem.
Nasze otoczenie, tak, ale nasi sąsiedzi.
Powiedzmy szczerze, Rosja działa inaczej niż działała wcześniej, bo ma ku temu możliwości i przede wszystkim jest wola polityczna.
Czy Rosja testowała nowego prezydenta USA, przerzucając wojska, pokazując zagrożenie znów w ewentualnej Ukrainie, teraz jakby dozbrajając się, to jest kwestia też, czy dozbraja, czy wymienia uzbrojenie w Kaliningradzie, czy to są takie prężenie mózgów, czy rzeczywiście za tym coś może pójść, co będzie miało jakieś konsekwencje dla nas?
Zawsze może pójść zła ocena sytuacji danej i eskalacja. Widzimy to chociażby spekulując tutaj w kontekście Izraela i Palestyny, tak? Że ktoś mógłby coś rozgrywać i pójść za daleko.
Jeden pewne efekty przewyższą zamiary.
Więc tu zawsze jest ta obawa. Aczkolwiek Federacja Rosyjska używa jednego z nielicznych narzędzi, jakie ma dzisiaj, mocarstwowych, czyli tak naprawdę pokazu siły, możliwości użycia siły. Wydaje się, że samo użycie siły byłoby już bardziej problematyczne. Dlatego, że nawet jeśli mówimy o Ukrainie, jeżeli mówimy o naszych partnerach ukraińskich, to pamiętajmy, że oni zmodernizowali swoje zasoby wojska, zmodernizowali swoje służby specjalne. Ale to już nie byłby Krym. To już nie byliby żołnierze, którzy nie wiedzą, jakie rozkazy mają otrzymywać i gdzie jest amunicja. Więc samo użycie spowodowałoby o wiele większe konsekwencje niż sam pokaz.
Czyli Rosja, tak jak to było zresztą w przeszłości, chce i musi udowadniać, że stać ją znacznie więcej niż rzeczywiście ją stać i żebyśmy w to wierzyli.
I musi to robić też do wewnątrz kraju.
Do środka.
Bo pamiętajmy, że nie możemy traktować się, często ta geopolityka nas spycha do tego, że patrzymy tak na podmioty państwowe.
Czyli pewne działania na arenie międzynarodowej albo skierowane jako informacja do innych państw jest jednocześnie bardzo ważną informacją dla własnego, że tak powiem, elektoratu.
Szczególnie w Rosji.
Szczególnie w Rosji. Tak?
Gdzie wielu obywateli z miłą chęcią zobaczyłoby samolot bombowy z głowicami nuklearnymi na pokładzie, mimo że załóżmy warunki sanitarne własnego domu nie wskazują na to, żeby był to XXI wiek.
O dziwo, te stwierdzenia mogą nas troszkę uspokajać i pokazywać, że prężenie mózgów bardzo często ma znaczenie nie w naszą stronę, ale w stronę własnych obywateli.
Znaczy, powiem tak, na prężenie mózgów musimy oddziaływać w dwojaki sposób i tutaj zgadzam się chociażby z tymi bardzo mądrymi słowami Jensa Stoltenberga, więc sekretarza generalnego NATO, że z Rosją trzeba rozmawiać, ale jednocześnie musimy być na tyle silni i na tyle, jakby to powiedzieć, ten konstrukt natowski odpowiednio przygotowany, że druga strona widzi, nie warto iść w pewne przestrzenie konfliktu z nami.
To, o czym mówimy, czyli Bliski Wschód, czyli Francja, to są miejsca i wydarzenia, które gdzieś tam będą powoli słabły, deeskalowały i nie groziły jakimś większym jeszcze konfliktem?
Nie spodziewam się, żebyśmy zmierzali do sytuacji takiej, jaką mieliśmy w latach 90., pod koniec lat 90., o większym komforcie.
Czyli to może być seria kolejnych napięć, aczkolwiek to nie nie musi oznaczać, że...
Ja uważam, że z dnia na dzień będziemy widzieć coraz więcej odwołań do kwestii militarnych. Nie zawsze się to musi kończyć wojną, ale to może być pokaz siły, to może być incydent.
A czy państwo sobie wyobrażali, bo teraz zwrócę się naszych słuchaczy, których zasypujemy pańską wiedzą i analizą, no ale analityk w końcu w naszym studiu zajmujący się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa państw, pan doktor Jacek Raubo z Defense24.pl. Czy państwo sobie wyobrażali, że to użycie broni, takie stricte, albo groźba użycia broni, ale pokazywanie tej broni, pokazywanie tej szabli naostrzonej, że to może tak szybko wrócić? 618-654-654, jeżeli ktoś chciałby się podzielić refleksją z nami na ten temat, albo zapytać jeszcze o coś pana doktora. Wspomniałem i teraz naprawdę zróbmy to krótko, bo ludzie otrzymywali informacje w poprzednich latach, że Turcja rośnie w siłę, że Turcja staje się krajem, no, gdzie mocno Erdogan trzyma swoje społeczeństwo, gdzie wojsko ma znaczenie, gdzie wycięto przeciwników, no, a znaczenie Turcji w NATO było bardzo duże. No, potem wiadomo, jakiś konflikt, powstrzymanie dostawy tych najnowocześniejszych samolotów. No i gdzie dzisiaj jest Turcja w NATO? Turcja miała być filarem NATO, tak? Jeden z filarów NATO. Zaraz odpowiemy, ale ponieważ zablokowałem o telefon, to odbieram go. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, prosimy.
Ja tylko ubolewam, że nie ma na świecie organizacji z autorytetem, która potrafiłaby ingerować w przypadku takich konfliktów. ONZ, które istnieje, nie cieszy się autorytetem i nie ma możliwości reakcji, ponieważ rezolucje w XXI wieku są torpedowane przez jednego członka takiej liberum veto. No do czego to podobne? A taka organizacja powinna mieć decydujące znaczenie. Konflikty, które zagrażają rozszerzeniem się na świat, powinny być w zarodku, że tak powiem, likwidowane poprzez na przykład totalną izolację. Bo my staramy się zrobić coś i na Rosję nakładamy sankcje niby, ale oni z tych sankcji się śmieją. Natomiast taka totalna izolacja światowa wszystkich państw wymierzona w agresora jakiegoś powinna być skuteczna. Niestety nie ma organizacji, jeszcze raz powtarzam, takiej jak ONZ z autorytetem, bo te tam jednostkowe niebieskie berety czy zielone berety sprawy nie rozwiązują. Pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiamy również. No to są dwie rzeczy. Raz autorytet, a dwa zgoda tych wszystkich, którzy może nie stawiają weto, ale są w jednej drużynie. Dzisiaj o to niełatwo.
Tym bardziej cenne jest posiadanie, ja to zawsze będę podkreślał, chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że jest to struktura, która też nie jest monolitem. No widzimy, że...
No właśnie ta Turcja, która była określana jako filar, Turcja, która się rozwijała, Turcja, która ma tylu mieszkańców, która ma taką armię i potencjał, no i ostatnio no, jakoś tak inaczej funkcjonuje w NATO.
Znów mamy dwie Turcje. Turcję, którą chcielibyśmy my widzieć, albo którą widzą takie osoby, które gdzieś tam stawiają ten model turecki, ale też Turcję rzeczywistą, z problemami finansowymi, gigantycznymi problemami finansowymi, z ciągłym działaniem, nazwijmy to, do wewnątrz w postaci czystek, zatrzymania, aresztowań, kwestii spiskowania tego państwa wewnątrz Turcji. To jest też kwestia problemów sił zbrojnych tureckich, a więc nie jest to czarno-biała sytuacja.
Czyli teraz mówią znów jak najprostszym przekazem i takim, który...
No właśnie, panie redaktorze, jest problem, bo zaprosił pan analityka, który zawsze będzie te szarości wyciągał państwo, więc...
Wiem. Ale też staram się uzyskać odpowiedź na takie pytanie. Czy obecność Turcji w NATO i siła Turcji w NATO no, jest taka, jaka była, to znaczy, jeżeli chodzi o zasady, bo co do różnych takich działań na pokaz relacji chociażby USA, Turcja, to oczywiście widzimy, że dzieje się różnie. No ale de facto, skoro NATO jest strukturą, jak pan podkreśla, wciąż niezwykle ważną w tym współczesnym świecie, to czy tutaj niewiele się zmienia, jeżeli chodzi w ogóle o obecność Turcji w NATO?
Znaczy Turcja jako państwo członkowskie no, ma taki, a nie inny status zapisany we wszystkich traktatach i pochodnych dokumentach w zakresie funkcjonowania instytucji natowskich. Tu się nic nie zmieniło. Zmieniło się moim zdaniem dużo w mentalności polityków innych państw członkowskich. Dzisiaj widzimy, co to wokół na przykład Grecji. Wiemy, że Grecko-tureckie spory to już nie są tylko grecko-tureckie spory. Po stronie Grecji opowiedziało się część państw, i to też nie tylko natowskich, ale na przykład państwa arabskie. Opowiedziały się tutaj najprawdopodobniej Stany Zjednoczone, które szukają trochę alternatyw, patrząc na specyficzne relacje z Turcją. Tutaj pan wspominał, prosta rzecz, zablokowano im zakupy F-35. Turcy mieli nawet okręt przygotowany, który miał przyjąć F-35, i te samoloty, które...
Czy można na to spojrzeć tak, że rodziła się taka, chciała się rodzić potężna siła Turcji w NATO, co prawda, ale takiej niezależnej siły, i teraz troszkę przytarto nosa także dlatego, że Turcja ma swoje wewnętrzne problemy, ale w jakiś sposób to być może jest to jakimś plusem, że Turcja nie urosła w siłę z tak autokratycznym szefem państwa.
Znaczy ja zawsze patrząc na perspektywę obecności Turcji w NATO zastanawiam się nad tym pytaniem odnośnie możliwości wykluczenia czy też wyrzucenia, bo takie spekulacje się pojawiały w przestrzeni analiz tutaj debat. Ja zawsze jestem trochę ostrożny, dlatego że patrzymy, że w Turcji są też ludzie, którzy się nie zgadzają z AKP, nie zgadzają się z Erdoganem, nie zgadzają się z tym modelem. I w momencie, w którym Turcję byśmy dzisiaj wyrzucili, załóżmy hipotetycznie, to zupełnie hipotetyczne, bo jeszcze też pytanie, jakim trybem, no to co później? Jakby na przykład nastąpiła zmiana władzy. Z Turcją trzeba rozmawiać, ale do tej specyfiki tureckiej też trzeba się przygotować. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj dodam. Mówiłem, że my tak na Turcję też patrzymy trochę modelowo, chociażby przez pryzmat rozwoju przemysłu zbrojeniowego, i trzeba powiedzieć wprost, przemysł turecki pod względem zbrojeniówki osiągnął gigantyczny sukces. To, że dzisiaj bezzałogowe statki pancerne, przysłowiowe drony uzbrojone latają tureckie w konfliktach zbrojnych, są wysoko oceniane, no to jest wysoki plus, tylko powiedzmy wprost, to nie jest państwo czarno-białe, to nie jest państwo totalnie, nie wiem, na granicy zniszczenia i w ogóle wszyscy tam chcą zniszczyć wokół wszystkich.
Pan wspomniał o szarościach i to właśnie się wpisuje w kolejną, kolejne informacje, które nam pan przekazuje, bo poprzednie też takie były, konflikt palestyńsko-izraelski, tam nic nie jest czarno-białe. Francja, w której się sporo dzieje wewnątrz, no to też nie jest takie czarno-białe. Turcja, Rosja, Federacja Rosyjska, no to dobrze, to w takim razie USA, Iran, mówimy o porozumieniu nuklearnym.
Zaskoczę pana redaktora, zaskoczę państwa. Też nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, dlatego że rzeczywiście Amerykanie, obecna administracja amerykańska, bo to trzeba też podkreślić, bo w Stanach Zjednoczonych jest dość duże rozróżnienie na przeciwników i zwolenników jakichkolwiek relacji z Iranem, takich właśnie w kierunku osiągnięcia porozumienia pokojowego, ale obecna administracja jest przecież spadkobiercą tego układu JCPO, który wynegocjował Obama. No, dziwnym trafem by było, gdyby Joe Biden i jego ludzie nagle teraz stwierdzili, że no rzeczywiście polityka Donalda Trumpa była w tej rzeczywistości bardzo dobra, a my to będziemy kontynuować. Starają się reanimować tajne negocjacje. Wiemy, że Joe Biden też rozmawiał z irańskim ministrem spraw zagranicznych. To też wypłynęło, bardzo ciekawy wątek. Kwestia związana z w ogóle budowaniem nowego Bliskiego Wschodu. Widzimy, jak Saudyjczycy zaczynają rozmawiać z Irańczykami, co było rzeczywiście też znakiem zapytania, ale to równo, jakby to powiedzieć, jednocześnie to może się w każdej chwili zmienić. To
no, jest... Wiemy z kolei, jak na to patrzy Izrael, na to z kolei możliwość porozumienia znów.
No Izrael jest bardzo negatywny.
No właśnie. Dobrze, to omówiliśmy dużo rzeczy, brzmi to naprawdę, no, nie jest to łatwe do zrozumienia wszystko, ale wszystko pokazuje jedno, że mamy taki tygiel, w którym się sporo gotuje w różnych miejscach, te bąble podnoszą się, wybuchają.
Jako konkluzję bym powiedział jedno. Musimy dbać o to, żeby na przykład Polska miała dysponowała odpowiednim aparatem wspierania państwa, nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale państwa w zakresie analizy sytuacji na zewnątrz. I to, co Finowie w ostatnim raporcie wywiadu fińskiego, i o tym pisałem też na Defense 24, wskazali, na wywiadzie na przykład, analizach, na centrach analitycznych, na potrzeby państwa.
Idziemy
nie ma co oszczędzać.
Stronę, bo jak do tej pory korzystanie z podpowiedzi, z analiz think tanków, no to nie była mocna strona polskiej polityki i polskiego rządzenia.
I to jest też chyba praca dla naszego społeczeństwa, żeby umieć skorzystać z doradztwa. I to na różnych szczeblach.
Od najniższego to potem można budować w górę, tak? I jeszcze na koniec, bo na uboczu sobie cichutko są Chiny. Gospodarczo, ale także, jak słyszeliśmy ostatnio, biologicznie? Gdzieś w Stanach wypłynęły te informacje o broni biologicznej i o tym, co się dzieje na świecie. No i cybernetycznie, prawda? W ogóle to bezpieczeństwo cyber dzisiaj chyba zdaje się być jednym z kluczowych, tak?
Znaczy może najłatwiej. Domena cyber, czyli ta cyberprzestrzeń jest domeną pełnowartościową dla życia każdego z nas. Naturalnie, jeżeli każdy z nas używa cyberprzestrzeni dzisiaj we wszystkich niemalże aspektach swojego funkcjonowania i zabiera ją często w każde miejsce ze sobą, nawet w czasie wolnym, no to zwróćmy uwagę, że przekładając to na interesy państwa, zdajemy sobie sprawę, to jest priorytet, to będzie priorytet.
Tak. Pytałem o Chiny, więc patrząc z tej perspektywy, jako państwo gospodarczo ostatnio rosnące znów, tak, po tym, co się wydarzyło, przynajmniej takie są przekazy, że tam mnóstwo w górę teraz punktów, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i także te cyberprzestrzeń w sensie i tworzenia produktów, ale też tego, co za tym idzie, czyli sterowania tym wszystkim, czyli oprogramowania, czyli specjalistów od cyberdziałań. No to Chiny sobie tak z boku patrzą i korzystają z tego wszystkiego?
Znaczy nie z boku. To już dzisiaj mówimy wprost.
Mówię, że z boku, Chiny... bo wszystko wymieniliśmy wcześniej, tak. I teraz wracamy
Chiny
do Chin.
Chiny są aktywnym graczem, robią to ofensywnie, ale też obawiają się, dlatego że jeżeli społeczeństwo chińskie zaczyna być zależne, nawet służby chińskie zaczynają być zależne od tych najnowszych technologii, pojawia się wrażliwość, a więc to w drugą stronę. Jeżeli my wiemy, że możemy razić Amerykanów w taki, a nie inny sposób, wykrać takie, a nie inne informacje, wpływać na nich w taki, a nie inny sposób, to jeżeli nasze społeczeństwo jest bardziej cyfrowe, bardziej kontrolowalne właśnie przez ten system, nazwijmy to, tych nowych technologii, to zadaje się dzisiaj pewnie pytanie w Pekinie, a nie tylko w Pekinie, jak w drugą stronę to idzie. W trakcie takiego święta, to jest coroczne święto bezpieczeństwa wewnętrznego, Chiny po raz kolejny mocno akcentowały kwestie kampanii uświadamiających obywateli, że są poddawani presji zewnętrznych szpiegów, żeby uważali w cyberprzestrzeni i tak dalej. To też jest taki papierek lakmusowy, że Chińczycy zdają sobie sprawę, że to jest miecz obusieczny. Chiny wykonały olbrzymi skok, trzeba za to szanować Chiny. Pod względem najnowocześniejszych technologii wyznaczają pewne standardy, ale z drugiej strony Chiny wychodzą też moim zdaniem z COVID-u mocno osłabione, bo my mówimy o Chinach. Mhm. Mówimy o Chinach, tak jak tutaj pan redaktor wskazał, również w kwestiach bardzo negatywnych często. Wiele firm zobaczyło łańcuchy dostaw, problemy z łańcuchami dostaw, postawę chińskich producentów, problemy z chociażby nawet chińskimi szczepionkami. Dzisiaj to jest wszystko zmienia oblicze Chin.
Czyli długofalowo może się okazać, że sporo kapitału i technologii, nie wiem, wycofa się z Chin, czy zmieni, dyslokuje pewne swoje działania?
Ja już na początku pandemii postawiłem taką hipotezę, swoją własną, prywatną, że Chiny stracą na COVID-19, dlatego że stracą przede wszystkim obraz łagodnego mocarstwa. I już nie są łagodnym mocarstwem. Już prowadzą ich okręty, operacje desantowe i zagrażają Tajwanowi. Już jest problem związany z debatą nawet o rozwoju broni biologicznej. Na tym się traci. I moim zdaniem Chiny teraz muszą sprostać chyba największemu wyzwaniu od czasu tego wielkiego przyspieszenia.
Wielka przebudowa świata. Ostatnio słyszymy o wielkim resecie, ale ten by zakładał...
Wszystko jest wielkie dzisiaj.
Ten by zakładał wspólnotowość działań ogromu państw tego świata. Wielkie przemiany. Jak my mamy minutę na to, żeby powiedzieć, jak my mamy się w tym czuć i co robić jako obywatele i jako państwo? Na co stawiać, jeżeli chodzi o hołdowanie tworzeniu w miarę bezpiecznego codziennego życia?
Przede wszystkim zacząłbym od jednostkowych decyzji, czy świadomość tego, że to ode mnie zależy moje bezpieczeństwo, nawet w cyberprzestrzeni. I od moich postaw, od, nie wiem, podatków poprzez samoświadomość w organizowaniu się na rzecz bezpieczeństwa będzie zależała siła państwa. To też ekonomia, to jest też kwestia rozwoju gospodarczego. Silne państwa mogą robić więcej, mogą inwestować w obronność i to jest też kwestia pracy nad innowacyjnością, nad zrozumieniem, że nie jesteśmy zieloną wyspą, która może sobie funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości. No i to też, co powiedziałem wcześniej, czyli kwestia słuchania doradców, tak? A więc budowanie kultury odpowiedniego czerpania z bardzo dobrych doradców. Na przykład na uniwersytetach mamy świetnych ekspertów od Chin, mamy świetnych ekspertów od Afryki, mówiliśmy dzisiaj.
Tylko żeby chciano powołać, stworzyć albo korzystać z analiz think tanków, to politycy, ale wciąż mamy, i to nie tylko nasza specyfika, wciąż mamy dwa obozy, tak bardzo ogólnie patrząc, zamieszkujące kraj. Czy to też da się jakoś zasypać? Co może sprawić, że te działania no, nie będą nastawione przeciwko konkretnym grupom u siebie? Ja jestem w jednej grupie, a ty w drugiej, bo to z pewnością bardzo osłabia państwo.
Czy my mamy już doświadczenie tego typu w kontekście drogi naszej do NATO? Że dało się pomiędzy podziałami politycznymi osiągnąć pewną długofalowy cel, tylko ten cel trzeba postawić i moim zdaniem brakuje po prostu jasnego zarysowania takiego celu i wówczas próby zrozumienia się nawzajem, nawet to widać w amerykańskim kongresie, gdzie mamy dwie partie, które ze sobą mocno rywalizują, są w stanie na przykład kluczowe informacje wywiadowcze być prezentowane jednym i drugim, tak? Są różne komitety, różne nieformalne formalne struktury. To można wypracować.
Można, a czy u nas jest bliżej czy dalej?
No to już musimy sobie postawić pytanie pewnie za 5-10 lat.
No dobrze, to spotkamy się może wcześniej niż za 5-10 lat. Dziękuję bardzo.
Zawsze z miłą chęcią.
Pan doktor Jacek Raubo, analityk spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu, cyberterroryzmu. To wszystko państwo słyszeli, tylko odrobina wiedzy i analiz, ale myślę, że da nam sporo do myślenia nad tym, co się w świecie dzieje. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Dziękuję państwu za 1,5 minuty. Godzina 13:00.